To historia typu kto z kim i za ile, czyli które tak zwane niezależne media brały kasę od rządu PiS. Niedawno dowiedzieliśmy się o strumieniu finansów, które płyną z Ziobrowego Funduszu Sprawiedliwości do polskich mediów typu RMF. Następnie ujawniono, które redakcje brały pieniądze ze spółki Skarbu Państwa CPK. Szef Pulsu Biznesu podał się do dymisji po pytaniach od dziennikarza na temat CPK. A teraz mamy drugi odcinek sezonu pod tytułem Kasa od Ziobry dla niezależnych dziennikarzy. OKO.press ujawniło listę mediów, na które poszły miliony z rządu PiS. Najwięcej dostał wydawca WP.pl, największą jednorazową umowę podpisał wydawca Do Rzeczy. Na liście są także media Rydzyka, Sakiewicza i Karnowskich, RMF, Polsat, Axel Springer, wydawca Onetu, Newsweeka, Faktu, wydawca Rzeczpospolitej, wydawca Dziennika Gazety Prawnej, a gwiazda dziennikarskiej Polski Krzysztof Stanowski nerwowo odpowiada na pytania o pieniądze od PiS. Co teraz będzie? Jakie powinny być tego konsekwencje? Kto wyleci? O tym za chwilę porozmawiamy z Okiem Wiejskiego. To jest program Idź Pod Prąd, na żywo Eunika Żuk. Zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witamy serdecznie, a z nami, tak jak zapowiedziałam, redaktor Tomasz Wiejski, dziennikarz, felietonista, publicysta i uwaga, sprzątacz trudno usuwalnych brudów. Tak się określił pan redaktor na platformie X, również jest pan na YouTubie, znany jako Okiem Wiejskiego. Witamy w telewizji Idź Pod Prąd.
Dzień dobry, witam państwa wszystkich zgromadzonych przed ekranami. Miło mi państwa widzieć.
Nam również bardzo miło. W studiu oczywiście pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię również.
Witam, cieszę się, że z dzisiejszego pierwszego spotkania już można powiedzieć na żywo, choć
oko
przez
oko.
Szkiełko.
Oku dzisiaj też porozmawiamy,
z redaktorem Wiejskim poznaliśmy się jak nastolatki na internecie, na Twitterze. Czytałem wiele, no jeśli pozwolisz, twoich komentarzy, bardzo celnych. Mówię, wow, no to kto ktoś myśli naprawdę głęboko o Polsce i no, tak stwierdziłem, że bardzo bym chciał, żebyś kiedyś u nas wystąpił. Stąd witam cię bardzo serdecznie i cieszę się z tego spotkania.
Dziękuję bardzo. Niezmiernie miło.
Wspomniałeś o komentarzach. Was również prosimy o komentarze, o pytania, o głosy w tej sprawie, o której będziemy mówić. To będzie kilka tematów, ale powiązanych. Jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, w mediach społecznościowych i na czacie już jest sonda. Czy będziesz oglądał media, które brały kasę od PiS? Tak, nie, inaczej. I prosimy o głosowanie i pisanie swoich pytań do redaktora Tomasza Wiejskiego. Będziemy je zadawać na bieżąco. Panowie, to zacznijmy od tych najnowszych ujawnień. OKO.press ujawnił listę mediów, w których Fundusz Sprawiedliwości za czasów PiS, Fundusz Sprawiedliwości podległy Ministerstwu Zbigniewa Ziobry, przypomnijmy, wydał dziesiątki milionów na promocję. Najwięcej dostał, tak jak już mówiłam, wydawca WP.pl, Wirtualnej Polski, a największą jednorazową umowę podpisał wydawca Do Rzeczy. Przypomnijmy, były to umowy na promocję funduszu i jeszcze jest tam Rydzyk, Sakiewicz, Karnowscy, RMF i tu uwaga, Axel Springer, wydawca Onetu, Newsweeka, Faktu, Rzeczpospolita Gazeta Prawna, Polsat i tak dalej, i tak dalej. Które medium was najbardziej zaskoczyło na tej liście, panie redaktorze? Czy w ogóle było jakieś zaskoczenie?
Nie, bo ja już i 2-3 lata temu o tym pisałem i przyznam się, że na moją głowę poleciały gromy od wielu twitterowiczów, czy obecnie x-owiczów, internautów, kiedy pisałem o tym, że dziennikarze, tutaj może trudno w tej chwili tak nazywać się dziennikarzami, ale tak, dziennikarze byli zamieszani w branie pieniędzy, te redakcje na pytania konkretne, czy pan, pani w jakiś sposób była finansowana, był finansowany ze Skarbu Państwa, przecież Fundusz Sprawiedliwości to Skarb Państwa, albo było ignorowanie pytań, albo było krótkie nie. Tak jak dzisiaj widzimy po publikacji OKO.press, lista jest, można powiedzieć, przerażająca, ale też nie jest zaskakująca, bo weźmy pod uwagę to, że sprawdzenie tej listy w systemie bankowym Ministerstwa Sprawiedliwości no nie nastręczało technicznych trudności. No wystarczy jakby określić tak przelewy do konkretnych redakcji i wtedy to jakby widać. Również do konkretnych również pośredników stąd OKO.press nie mogło dotrzeć już do tych przelewów, które były realizowane ze strony pośredników, tych domów mediowych, nie wiem, czy to jest właściwe określenie, do poszczególnych redakcji, czy, co niewykluczone, również do nawet dziennikarzy. Tak? To jakby być może zostanie wszczęte śledztwo na podstawie interpelacji pana mecenasa, pana posła Romana Giertycha w tejże sprawie, aby sprawdzić, gdzie te pieniądze dotarły.
No właśnie, bo pan jeszcze mówi o innych umowach, o innej liście, które Fundusz Sprawiedliwości podpisał w latach 19-22 na swoją promocję z firmami i konsorcjami te umowy i nie ma listy wydawców mediów, z którymi pośrednicy zawierali te umowy, ale tak jak mówiliśmy, może dowiemy się więcej w wyniku śledztwa, jeżeli takowe będzie. Pastor Paweł Chojecki, przypomnijmy, jeśli chodzi o tą listę mediów, które wspierał, powiedzmy to tak, Fundusz Sprawiedliwości, to są lata 2019-2023 i takie dane podał portal OKO.press. Czy ty również, tak jak redaktor wiejski, nie zdziwiłeś się? No, Fakt, Newsweek, Onet.
Na pewno skala jest zadziwiająca, bo wiedzieliśmy, że są sprzedajni dziennikarze. Raczej myślałem, że to są pojedyncze sztuki czy pojedynczy redaktorzy naczelni, ale to, że było to w sposób tak zorganizowany i tak jak Tomek mówi, tak łatwy do wykrycia stosunkowo, no to pokazuje o bezczelności obu stron, że oni liczyli, że ten spisek, ten zamach na demokrację, bo tak trzeba to jasno określić, wspieranie rządu przez tak wielką sieć dziennikarzy, to jest system autorytarny, białoruski i tak dalej, że to się nigdy nie wyda, nie? To jest takie zadziwiające. Ja widziałem to troszeczkę od dołu. Widziałem, jak na przykład mamy fajne newsy jakieś, zapraszamy niezwykłych gości.
My tu w telewizji Idź Pod Prąd.
My w telewizji Idź Pod Prąd, nie? Jimmy Lai, jedyna redakcja w Polsce, tego, o którym często dosyć teraz się pisze, taki opozycjonista chiński w Hongkongu, aresztowany. To tylko my w całej
Przed
Polsce
aresztowaniem zrobiliśmy z nim wywiad.
I jeszcze wiele tego typu osobistości. Zero. Nul. Kompletne milczenie.
No, ale zaraz zapytam cię, jaki to ma związek.
Wiedziałem, że istnieje czarna lista, że ktoś tym dziennikarzom, że tak powiem, płaci czy sufluje informacje, że na przykład tych redakcji nie wolno pokazywać.
Ale to jest rzeczywiście inny temat.
Inny temat, ale on jest w tym temacie, bo oni nie tylko reklamowali rząd, ale oni niszczyli tych, których rząd nie lubił. I dlatego nazywam ich prostytutki.
To nie ty wymyśliłeś ten hashtag,
ale ja ich nazywam.
On jest, można powiedzieć, mocny, ale rzeczywiście już obowiązuje, czy widać go w mediach. Dziennikarze OKO.press są ostrożni w tym swoim tekście. Publikując wykaz umów i kwot, nie chcemy sugerować związku między umowami wydawców z Funduszem Sprawiedliwości, a linią redakcyjną konkretnych tytułów. Panie redaktorze, jak pan ocenia ten, można powiedzieć, akapit, czy to zdanie w OKO.press?
Drodzy państwo, czytałem ten tekst, zastanawiałem się nad nim i nawet też tak sam do siebie skomentowałem. Jeżeli promujemy jakąś szczytną ideę, a taką ideą, jakby w teorii, tak, Fundusz Sprawiedliwości, środki publiczne, które mają wspierać ofiary przestępstw, to istnieje takie pojęcie jak na przykład reklama społeczna. Nie używam tutaj słowa sponsorowana, reklama społeczna. A ona niesie pewien dosyć istotny element, taki pierwiastek prospołeczny i faktycznie, gdybym był redaktorem naczelnym, to w normalnych warunkach, gdy mielibyśmy demokratyczny rząd, który na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciłoby się z prośbą o promowanie tak szczytnej idei, to po pierwsze bym podjął decyzję o promowaniu nieodpłatnym, tak, a po drugie zrobiłbym to z wielką ochotą. Ale zważmy, że 2019 rok to jest czas, kiedy PiS, Zjednoczona Prawica, rozkręciły się na dobre. Zastraszanie sędziów, prokuratorów, dziennikarzy, polityków, nękanie zwykłych obywateli, aktywistów społecznych. O tym było głośno. Ba! Marsze w obronie wolnych mediów promowane na stronach redakcji, które zostały wymienione w tekście OKO.press.
No i właśnie, co się o to chciałam zapytać, że to jest jakaś, można powiedzieć, schizofrenia bezobjawowa, bo rzeczywiście, czy objawowa, ale chodzi o to, że rzeczywiście no, te redakcje, które wymieniliśmy, to są redakcje postrzegane przez widzów, również przeze mnie do tej pory, jako takie nie to, że antypisowskie, no ale które obnażały, powiedzmy też...
Neutralne lub krytyczne w stosunku do rządu, o tak
ale
powiedzmy.
Ale też, powiedzmy to sobie szczerze, też publikowały krytyczne teksty odnośnie rządu PiS-u. A z jednej strony, a z drugiej strony brały pieniądze za promowanie Funduszu Sprawiedliwości Ziobrowego i rzeczywiście, no tylko tutaj pytanie. Czy to, że właśnie brały pieniądze te media od Funduszu Sprawiedliwości na promowanie tego funduszu, który miał nieść pomoc ofiarom przestępstw, czy niósł, to już jest inna sprawa, czy to jest równoznaczne ze sprzedaniem się rządowi? Już nie mówię, czy to jest normalny rząd, czy nie, ale czy to jest równoznaczne, pastor Paweł Chojecki?
No tu mamy do czynienia nie tylko z tym, o czym pan redaktor wspomniał, że szczytne idee różne media promują za darmo, chętnie i tak powinno być, tylko mamy do czynienia z działalnością właśnie w okresie wyborczym, właśnie w okresie ataków na innych dziennikarzy czy na różne swobody obywatelskie. I w tym momencie no, każdy rząd już jest przez dziennikarzy powinien być traktowany jako podejrzany. I każdy fundusz rządowy, czy każda taka niejasna korelacja z rządem, że biorą jakieś pytanie od rządu, pieniądze od rządu ze Skarbu Państwa, powinny być już, że tak powiem, kasowane, bo rodzą złe podejrzenia. Ale tu mieliśmy jeszcze takie no, bardzo już niemoralne działania, jak promowanie konkretnych polityków. Na przykład wiceminister sprawiedliwości, odpowiedzialny za właśnie Fundusz Sprawiedliwości, pan Romanowski, zdaje się, jeśli dobrze nazwisko pamiętam, no on z tym Suwartem przeprowadzał wywiad. Czyli raz, że mamy promowanie i to w takim już tym schyłkowym, autorytarnym okresie PiS-u, często w trakcie kampanii wyborczych konkretnych polityków w mediach rzekomo neutralnych lub krytycznych do władzy, a do tego jeszcze mamy do czynienia z fałszerstwem, bo ten Suwart, jak wiemy, nie istnieje i w tym spisku bierze udział z jednej strony Ministerstwo Sprawiedliwości, które się godzi na to, że taki no, nieistniejący dziennikarz z nimi przeprowadza wywiad, a z drugiej strony redaktorzy naczelni czytelnikom dają rzekomy wywiad, który praktycznie być może jest gotowcem nadesłanym z ministerstwa. Także to są już działania korupcyjne i niemoralne.
Panie redaktorze, to w takim razie jak pan widzi to ze swojej strony, jak to, że te media, ci wydawcy tych mediów brali pieniądze od Funduszu Sprawiedliwości, wpłynęło na linię redakcyjną tych mediów? Czy w ogóle wpłynęło?
Szanowni Państwo, ja jakiś czas temu dokonałem pewnego podliczenia, sprawdziłem sprawozdania finansowe, które te wszystkie spółki, wydawcy poszczególnych redakcji, musiały składać do KRS-u, również w tym przypadku Wirtualna Polska Holding, przecież jest spółką giełdową. Gdy zobaczyłem skalę zysków, to tutaj był pewien wzorzec. Mianowicie pierwsze dwa lata rządów PiS to była katastrofa finansowa dla większości wydawców, którzy zostali pokazani przez OKO.press. Od 2018 roku nastąpił po prostu erupcja zysku. No, wystarczy tylko podać, że Wirtualna Polska do 2022 roku zarobiła 597 milionów złotych czystego zysku netto plus akwizycja spółek o wartości księgowej na poziomie 231, o ile sobie dobrze przypominam, milionów złotych, a rok 2023, bo już na giełdzie ukazały się sprawozdania finansowe, to 130 bodajże 1 milionów złotych. Więc proszę Państwa, tak na podium branży mediowej, medialnej, która była wspierana przez Fundusz Sprawiedliwości, a pozwolę sobie przypomnieć, że to jest tylko jeden Fundusz Sprawiedliwości, jedno ministerstwo i dane ujawnione tylko z jednego miejsca, co z innymi jest oczywiście kwestią czasu. To mamy jakieś potężne, nieprawdopodobne pieniądze.
Jeszcze porozmawiamy o innych źródłach, między innymi CPK, to za chwilę.
Mogę podać taki inny przykład, wydawałoby się niezwiązany. Mówiłem o tym jeszcze długo przed wyborami 2023 roku, 15 października, gdzie PiS zostało i ziobryści zostali odsunięci od władzy, że wielu biznesmenów, takich ze średniej półki, czyli no, obracający milionami, którzy, oczywiście nie znam ich bezpośrednio, ale takie sygnały do naszej redakcji docierały, po 8 latach, czy pod koniec tych 8 lat rządu PiS powiedzieli tak, słuchajcie, jeśli PiS znowu wygra w tych ostatnich wyborach 2023, to zapisze się do PiSu. Nie zgadzam się kompletnie z nimi. Nienawidzę tego, co robią. Ale jeśli się do PiSu nie zapiszę, to oni mi zniszczą firmę. Bo średni biznes w Polsce przynajmniej mocno związany jest z kontraktami państwowymi. I tu był całkowicie klucz polityczny. Jesteś z naszej bandy, należysz do PiSu, masz kontrakt. Niezależnie jaki masz towar. I często wieloletnie kontrakty ludzi związanych z Platformą, z Lewicą, z Trzecią Drogą były wypowiadane właśnie tylko dlatego, że nie należeli do PiSu. I teraz przenosząc to na naszą dyskusję. Pan redaktor tu pięknie pokazał, że początkowy czas PiSu, jeszcze te media są rzeczywiście, można powiedzieć, nieprzekupione przez PiS, no to są w dołku. Nie, ich, że tak powiem, przyszłość finansowa jest pod ogromnym znakiem zapytania. A po 2 latach widać, coś się zmieniło i są już prawie, że miliardowe zyski niektórych mediów. Także to jest dla mnie oczywiste, co się zmieniło.
Czy rzeczywiście te media zostały przekupione i czy wszystkie z tej listy? Najwięcej z Funduszu Sprawiedliwości, czytamy w Okopres, otrzymała na promocję Wirtualna Polska aż 7,1 miliona złotych. Trzeba jednak podkreślić, że 3/4 z tej kwoty przypada na rok 2019 i po ujawnieniu przez Okopres w styczniu 2020 roku, że WP łączyło wiele interesów z Ministerstwem Sprawiedliwości, po rezygnacji Tomasza Machały z funkcji redaktora naczelnego i zmianach w redakcji portalu, bezpośrednie umowy Funduszu Sprawiedliwości z Wirtualną Polską ustały. Czyli jednak jest jakaś presja, jest jakaś możliwość zmiany. To akurat przy okazji Wirtualnej Polski.
Pytania pozostają o reklamy.
No dobrze, ale mamy już część naszych komentarzy naszych widzów. Kasia, od jakiegoś czasu oglądam również komentarz Okiem Wiejskiego. Ciekawy komentarz. Fajnie widzieć pana w Idź pod prąd. Też się cieszymy.
Oczywiście polecamy zasubskrybować kanał na YouTube, czy na X-ie, czyli...
Dori Jabłońska, tak. Też, o, pan Tomasz, dopiero niedawno trafiłam na jego kanał, ale od tej pory oglądam każdy odcinek. No także super. Mamy wspólnych widzów, panie redaktorze. To cieszy. Jest pytanie, Rafał Karkosz, a są takie, które nie brały kasy? Słuchajcie... Czy rzeczywiście są w ogóle takie media, które w żaden sposób nie są powiązane z tymi rządowymi dotacjami, panie redaktorze?
Tutaj nie można szafować absolutyzmami, że wszyscy brali, nikt nie brał, że to jest bzdura. W tej chwili jest naprawdę ciężko powiedzieć, poza tymi ujawnionymi już, tak? Kto brał, kto nie brał, w jakiej formie. Tutaj nie ma jakiegoś wspólnego mianownika, że teraz wszyscy brali porówno. Jedni się bardziej sprzedali, inni się mniej sprzedali. Gro dziennikarzy, zresztą możemy też ocenić po owocach, gro dziennikarzy niezależnych, tutaj nawet nie muszę wymieniać nazwisk, widzowie, państwo doskonale kojarzycie wiele tych postaci, które bardzo często były i są atakowane przez te media, można powiedzieć, z listy, bądź przez niektórych polityków, właśnie za swoją niezależność. Tak? Czyli byli nękani również przez służby specjalne podległe rządowi Zjednoczonej Prawicy. Byli nękani oczywiście przez rządowe media. Ja sam byłem przedmiotem wielu ataków ze strony TVP Info, czy nawet jakiegoś, tu nie będę wymieniać nazwy, pośredniego tygodnika, który zamieścił paszkwil na mój temat. Propagowanie informacji, których na celu było dyskredytowanie kogoś, deprecjonowanie jego pracy, jego zaangażowania, etc., etc. I to bardzo łatwo przecież, można powiedzieć, po redakcjach, po nazwiskach zobaczyć, kto kiedy co ujawniał, kogo atakował, jak się zachowywał, a kto został przyzwoity i kto nie kojarzy się w żaden sposób z symetryzmem, wspieraniem rządu, bądź jak to dzisiaj na obrazku pewnego satyryka przeczytałem, poczekajmy na efekty, to był dobry ruch.
Tak jak pan redaktor mówił, media... No, myśleliśmy, że tylko rządowe, ale rzeczywiście tutaj te media niezależne też nie są, okazuje się, do końca niezależne. One też atakowały różne osoby, pana redaktora, ale również naszego redaktora naczelnego. To były między innymi media narodowe. I media narodowe
też są na też tej są liście. Na,
to w ogóle nie dziwi, to, no bo ja już nawet nie mówię o tych właśnie prorządowych mediach, które też są na tej liście, no bo to jest jasne. Tutaj czytamy w OKO.press. Co ciekawe, z wykazu umów wynika, że Fundusz Sprawiedliwości zawierał umowy już po przegranych przez PiS w wyborach 15 października jako ostatnia, 13 listopada 2023, umowę na 45 tysięcy złotych, to tak niewiele w sumie w porównaniu z tymi milionami, podpisała Telewizja Media Narodowe powiązana, jak wiemy, z narodowcem Robertem Bąkiewiczem. A to media narodowe ciebie niszczyły, maczały też palce w donosie do prokuratury na ciebie, po którym zostałeś skazany, między innymi za obrazę prezydenta Dudy i Kościoła katolickiego. Czyli...
No, takich przypadków było więcej, ale dla mnie o wiele bardziej smutnym zjawiskiem było milczenie tych mediów głównego nurtu. Przecież było takich procesów kilka. Pan Żulczyk na przykład, no to tam wszystkie media no, pisały i tak dalej, i tak dalej.
No można powiedzieć, że Żulczyk jest bardziej znany niż Chojecki.
Ja wiem, wiesz, dopóki nie wsławił się tym, jak nazwał rządzi nami debil, czy jakoś tak, znaczy prezydentem jest debil, tak. Czy jak tak powiedział, coś w tym stylu, to na pewno jakiś wielki rozgłos to jeszcze nie był. Myślę, że to zdanie bardzo mocno się spodobało milionom Polaków. Także to, że jakieś media narodowe związane, czy bardzo takie no, radykalnie katolickie, związane z PiS-em, czy z ziobrystami, tu sam Pereira, atakowali naszą telewizję, czy nasz Kościół, to mnie nie dziwi, ale milczenie tych właśnie niby niezależnych mediów, to był taki nóż w plecy. I to tak to odbierałem. Bo gdyby oni zrobili swoją robotę, czyli nagłośnili ten straszny proces, czy wiele innych tego typu niegodziwości w pisowskiej Polsce, to wtedy ktoś by się tam zatrzymał. Jakiś sędzia nie chciałby kompromitacji na całą Polskę, a wiedział, że dziennikarze są obdzwonieni i że nikt się nie ujmie za tym czy tamtym.
Czyli mamy kolejne owoce, tak jak mówił pan redaktor, po owocach ich poznamy, czyli nagonka z jednej strony, a z drugiej strony może to być też zamilczanie. Ale chciałam was dopytać, czy można winić dziennikarzy tych mediów, których wydawcy, można powiedzieć, no, wzięli pieniądze od Rządowego Funduszu Sprawiedliwości. Jak pan redaktor to widzi?
No, warto być przyzwoitym. Może zacznijmy od tego. A to, co pani była uprzejma wspomnieć o trudno usuwalnych brudach, to ja wolałem żyć ze sprzątania i ciężko pracować fizycznie, niż się po prostu sprzedać, podlizywać władzę. I albo zachowuje się twarz, a twarz ma się jedną, albo wchodzi się w buty symetrysty, bierze się za to pieniądze i to niemałe, by było dolce vita, pierwszy świat, świetna zabawa, a do tego świadczy o braku wyobraźni takich osób, ponieważ tak jak wspomniałem, twarz ma się tylko jeden. Ja dzisiaj mogę patrzeć w lustro, nie wiem, czy co po niektórzy, tu nie, oczywiście nie będę wymieniać nazwisk, żeby już ich kompletnie nie kompromitować. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że mogą patrzeć dzisiaj w lustro.
Ale to, panie redaktorze, czy ci dziennikarze, pan na ich miejscu, zrezygnowałby z pracy w tym momencie, w tych mediach, które są na liście?
Ja nawet dzisiaj napisałem pewnej dziennikarce na Twitterze, można odnaleźć ten wpis, że jakby nie rozumie tych zmian, które następują w tej chwili. Jaka jest potęga mediów społecznościowych, niezależnego dziennikarstwa i może powinna pomyśleć nad zmianą pracy. Sprzątanie może jest ciężkie, ale można uczciwie zarobić. I faktycznie może powinni pomyśleć nad rezygnacją z zawodu, bo twarzy już nigdy nie odzyskają. Zawsze już będą kojarzeni z pisowską władzą.
Rezygnacja z zawodu to ciężkie rzeczywiście słowa, ale no, przecież nie każdy dziennikarz był świadomy, przynajmniej z mojej perspektywy tak to wygląda, że wydawca, który jest właścicielem mediów, w których oni pracują, oni wiedzą o tym.
Dziennikarze, no tak się przywykło myśleć, że to jest zawód tak wymagający pewnej bystrości, inteligencji, zbierania no tak, informacji z różnych kierunków tak. i źródeł, także ja nie wierzę, że oni nie wiedzieli. Ale rzeczywiście można by podzielić na dziennikarzy, którzy się sprzedali i sami czynnie uczestniczyli w tym procederze wychwalania władzy, próby budowania symetryzmu pomiędzy dyktatorską władzą a opozycją, czy brali się konkretnie do niszczenia pewnych ludzi, takich jak na przykład prokurator Wrzosek, czy jacyś twitterowicze w mediach społecznościowych, Pablo Morales, no mówię tylko no jak gdyby ksywkę internetową i ci to absolutnie powinni się na zawsze pożegnać z zawodem i tu nie ma żadnej dyskusji. To są ludzie niemoralni. To jest tak, jakby zapytać, czy lekarz, który podawał truciznę, to przykład nie mój, tylko też gdzieś przeczytałem w sieci, ale myślę, że to jest bardzo dobry przykład, że lekarz, który latami podawał truciznę swoim pacjentom, czy on dalej powinien ich teraz mieć prawo leczenia i tak dalej. No nie, bo on raz się sprzeniewierzył, za pieniądze narażał życie czy zdrowie swoich pacjentów, tak jak ci czytelników, czy całego państwa, bo przecież całe państwo mogło legnąć w gruzach przez ich działalność, między innymi, czy w dużej mierze. No ale była tam jeszcze jakaś grupa dziennikarzy, którzy no dobrze swoją robotę robili, jako na przykład tam dziennikarze sportowi, czy zajmujący się kulturą, czy jeszcze realizujący pewne tematy w tych redakcjach i oni wiedzieli, jacy są redaktorzy naczelni. Nie mieli złudzeń, nie? No to tu bym się zastanawiał, raczej bym zastosował tutaj tak zwaną taką weryfikację personalną, a nie stwarzał jakiejś zasady, że wszyscy won. Nie?
No ale to jaką weryfikację? No słuchajcie, mówimy o mediach prywatnych, tutaj nie możemy już jakąś urawniłowkę stworzyć, że będziemy kogoś wyrzucać. No jak ktoś się poda do dymisji, czy odejdzie, to już będzie jego...
My mówimy o zachowaniach, które powinny nastąpić, a nie, że my mamy władzę zwalniania, nie? Tylko Wojciech, czy ci ludzie powinni zrezygnować z zawodu, czy nie?
Wojciech Czuchnowski z Gazety Wyborczej napisał na Platformie X. 19 października 2023 roku napisałem: władza PiS kończy się na naszych oczach, a niezależne media muszą się oczyścić i dokonać rachunku sumienia. Przypinam ten tekst do swojego profilu dla przypomnienia i refleksji. Czy coś się zmieniło? Czy raczej próbujemy zamieść pod dywan niewygodną prawdę? Panie redaktorze, do pana pytanie, jaka będzie przyszłość? No, mamy te afery, Okopres ujawnia i inni dziennikarze. Jaki będzie tego efekt?
Oni sami się nie oczyszczą. Musieliby się przyznać do tego. Nikt nie będzie się tutaj biczować. Nikt nie będzie występować w roli skruszonego z tabliczką na piersiach. Tak byłem symetrystą, tak sprzedałem się. Oni będą szli w zaparte. To zresztą mamy okazję zobaczyć po zachowaniu wielu dziennikarzy, robiąc taką paralelę do wirtualnej Polski do 2020 roku, stycznia, kiedy Okopres ujawniło aferę związaną z grupą Krzysztof Suwar, bo to była prawdopodobnie grupa dziennikarzy. Tu bym chciał zwrócić Państwa uwagę na jeden bardzo, ale to bardzo istotny aspekt. Jak zachował się wydawca Wirtualna Polska, czy Wirtualna Polska Holding, również z panią prezes, panią Joanną Pawlak, prywatnie żoną byłego szefa NASK z ramienia PiS. To taka dygresja. Mianowicie pan pan Machała, o ile nie przekręcam nazwiska, który był członkiem zarządu i redaktorem naczelnym Wirtualnej Polski, tak został odwołany, usunięty, zrobiono z tego taki kolokwializm, pokazówkę. I drodzy państwo, ale on nigdzie nie został zwolniony, także został wyrzucony. Po paru miesiącach w ramach holdingu Wirtualna Polska pan Machała zajął bardzo lukratywne stanowisko prezesa zarządu nowych spółek, do których dokonał akwizycji holding, mianowicie bodajże noclegi.pl czy noclegownia.pl. Tam są takie dwie spółki, w których pan Machała jest prezesem zarządu i myślę, że ma się dobrze, ma mniej na głowie problemów. Więc nie oczyścili się i oni się nigdy nie oczyszczą. Być może oczyści ich rynek, gdy sami reklamodawcy nie będą zbytnio zainteresowani zakupem usług reklamowych, bo jak sama Wirtualna Polska w swoich sprawozdaniach finansowych pisze, że główną działalnością portali, których są właścicielami, czy tak innych mediów, zajmują się usługami sprzedaży usług reklamowych. To jest ich główny biznes. I prowadzą portale informacyjne, które zajmują się sprzedażą usług reklamowych. Kiedy ja coś takiego przeczytałem, to sobie myślę, Boże, jak to, gdzie ci dziennikarze, gdzie te ostre pióra, gdzie ta misja dziennikarska, gdzie ta dyktatura prawdy, obiektywizm, rzetelność, to wszystko. Sprzedaż usług reklamowych. To my jesteśmy w takim miejscu dziennikarstwa.
No słuchajcie, no z czegoś też utrzymać się trzeba. To jest prawda, a no nie, no, z drugiej strony...
powiedział, że można się zająć...
Ja tylko tak tłumaczę.
No, pracą.
No wiem, no to rzeczywiście jakiś etos kiedyś był.
Włodzimierz Bukowski, tam już nie pamiętam, czy za Stalina, czy za Chruszczowa to się działo, opisał taką historię, że jeden z tam literatów poszedł do Związku Literatów tam Związku Sowieckiego ze swoim synem, żeby mu pokazać i tak dalej. No i tu różne portrety i tak dalej, sławnych literatów moskiewskich. A tu spotkali kogoś, kto tam zamiatał liście w tym Związku Literatów Radzieckich. Nie? Ale w Polsce było mniej więcej podobnie. I ten syn tam, ten ojciec zamienił parę słów i potem odchodzą i ten syn pyta, co to za mądry pan, co to za fajny człowiek. A to jest najzdolniejszy pisarz rosyjski. I ta historia pokazuje, że można zamiatać liście, będąc najzdolniejszym pisarzem czy publicystą, żeby zachować twarz, żeby być uczciwym, nie musowo być na czołówkach gazet. Ci ludzie tym swoim, że tak powiem, podążaniem za sławą i pieniędzmi, no bo tak trzeba to powiedzieć, pokazali, że mają mentalność właśnie tych pani lekkich obyczajów, tylko jedni się bardziej prostytuowali, a drudzy bardziej cichodajkowali. No i tyle.
I rzeczywiście tak też piszą internauci. Myślę, że niektórych komentarzy nawet nie da się zacytować, nie, przynajmniej nie o tej porze. No słuchajcie, mamy też takie głosy, Jacek Filipek. Każde media trzeba oglądać, tylko idiota będzie kierował się jednym źródłem. Jakbyście odpowiedzieli, panie redaktorze.
Ja oczywiście się zgadzam. Też dzisiaj ktoś mi zadał to pytanie na platformie X, dawniej Twitter. To jakie media mam oglądać? Ja odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że to mogę mówić za siebie. Ja zaczynam dzień od Polskiej Agencji Prasowej, przeglądam portale lokalne, bo tam jest dużo ciekawych informacji, które później ewoluują co do treści i formy i znajdują się na tych portalach wymienionych przez OKO.press. Przeglądam Reutersa, France Press, przeglądam Associated Press i inne agencje prasowe, żeby zobaczyć, co się dzieje na świecie, po czym rzucam okiem na lidy Wirtualna Polska czy Onet, i po prostu przecieram oczy ze zdumienia, gdy czytam to, co czytam. Więc jakby sugeruję spróbować właśnie agencja prasowa, czy inne agencje też prasowe, zagraniczne, portale lokalne, przelecieć te takie główne, Kraków, Warszawa, Gdańsk, Poznań, Szczecin, Wrocław, gdzie można się wielu tak spraw dowiedzieć, które są potem kolportowane, powtarzane przez czy przez Onet, czy przez Wirtualną Polskę, i inne takie portale informacyjne.
Ale panie redaktorze, po jakich artykułach ostatnio pan przecierał oczy ze zdziwienia, czy w Onecie, czy w Wirtualnej Polsce? Jakiś przykład jakby pan podał?
No, przykładem może być wczorajsza sytuacja z godziny 8 rano. Kiedy otworzyłem Onet, to było po czwartym łyku kawy, przeszedłem przez PAP i kilka innych agencji i nagle zobaczyłem na czerwono na portalu Onet, czy w Onecie, jak kto woli, Triumf PiS, Koalicja Obywatelska, to już jest koniec, to już nie ma co, to już... Ja przecierałem oczy ze zdumienia, czerwone tło, ekscytacja, podniecenie. PiS rządzi samodzielnie, tu, tam, na czerwono. Więc zaznaczyłem sobie ten, zrobiłem sobie tak zwany screen, czyli zrzut z ekranu. I oczywiście zamieściłem to na Twitterze, pisząc, że Onet to jednak jest porządny portal, bo się wywiązuje. Bez dodatkowych dalszych komentarzy. Nie minęły, proszę państwa, 2 godziny, jak nagle można było przeczytać, że już w Polsce jest inaczej niż było 2 godziny wcześniej. Już nie ma czerwieni, już pojawiają się zdjęcia premiera, pojawiają się zdjęcia innych, już jest neutralnie, tak bardziej symetrystycznie. 2 godziny. Cóż za zmiana.
No ale słuchajcie, no takie tytuły, sexy tytuły są promowane w redakcjach.
Nie,
clickbaitowe, można powiedzieć.
Jeśli
czasami.
Jeśli już z tym seksem, no to ja bym właśnie mówił, że to solidna firma. No ale takich, że tak powiem, pewnego sektoru, który nie uchodzi za ciężki. Także tu bardzo doceniam poczucie humoru pana redaktora i tę pochwałę za solidność firmy Onet. Bardzo to niekiedy rzeczywiście to ironią już trzeba na to reagować, bo inaczej naprawdę jest ciężko.
Także... Zapłacili za 3-0, ma być 3-0.
No.
A jeszcze chciałam przejść do innego źródła finansowania. Mówiliśmy o Funduszu
jeszcze,
Sprawiedliwości.
Jeśli mogę odpowiedzieć na to pytanie, jak czerpać informacje, nie? Myślę, że te media...
Jakie media oglądać?
Media głównego nurtu, no oczywiście one mają wielu tam niekiedy korespondentów, dziennikarzy i tak dalej, takie tam trzęsienie ziemi, wojna i tu media te takie społecznościowe nie zawsze mają tego typu źródła, czy pracowników przez całą dobę, ale jeśli chodzi, bo jedna rzecz to są informacje, a druga rzecz to są komentarze. I tu absolutnie nie należy słuchać komentarzy, czyli właśnie tego kierunku narracji, tak jak tu Onet zrobił, że oto sukces PiSu nagle po totalnej porażce.
A wiesz, że to często trudno oddzielić.
Tak, ale dlatego zachęcam was, żeby sobie poszukać w mediach społecznościowych takich ludzi jak Okiem Wiejskiego, oczywiście nasza tam telewizja też tam stara się
prawnie
tu
się przypominasz.
nadążać. Nie? Jest jeszcze par, nie będę wszystkich dzisiaj reklamował, ale naprawdę jest wielu fajnych ludzi, którzy i kobiet, i mężczyzn, którzy w internecie, ja szczególnie na Twitterze tam siedzę, piszą bardzo celne analizy, całkowicie prywatnie, bezpłatnie. Widać, że to jest ich taka
misja. I postulujesz, żeby szukać
misja.
Bardziej osobistości, osobowości niż ale całych poza, tych molochów poza głównym, redakcyjnych.
Jeśli chodzi o komentarz, to szukać poza głównym nurtem, nie? Czyli nie takich jakichś Mazurków, nie takich jakichś Warzechów i tak dalej, tylko właśnie znaleźć sobie o takiego Wiejskiego, takiego tam Pablo Moralesa, no tam...
Chojeckiego.
Tam jak ktoś chce, no. Ja tam też...
Natalia pisze...
Na wszystkim się znam, to trzeba
nasi
mieć...
Widzowie też widać, że im humor dopisuje, chociaż to jest taki śmieszno i straszno. Natalia, jak dają, bierz, jak biją, uciekaj. No, teraz może taki scenariusz będzie się rozgrywać.
O bohaterskich dziennikarzach polskich, głównych mediów.
Nie tylko Fundusz Sprawiedliwości, ale również Spółka Skarbu Państwa, czyli Centralny Port Komunikacyjny. Też właśnie dawał pieniądze na promocję i również właśnie redaktor Krzysztof Boczek na łamach Oko Press ujawnił listę redakcji, które brały pieniądze z CPK. I to jest druga afera po tej aferze z Funduszem Sprawiedliwości. No i w mediach niezależnych od PiS wydatki CPK na promocję wyglądały następująco. Ja nie będę już czytać tych kwot. Możecie sobie je znaleźć czy na wieści24.pl, czy właśnie na OKO.press. Grupa Polsat, Super Express, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Wirtualna Polska, RMF FM, Dziennik, Gazeta Prawna i Rynek Lotniczy. No i słuchajcie, dlaczego ten CPK miał być tak promowany? Dlaczego PiS-owi tak bardzo zależało, żeby ten CPK promować? Przecież, no przypomnijmy też Krzysztof Stanowski, no to była wielka akcja promocyjna i debaty, i programy. Dlaczego akurat CPK? Wasze zdanie, redaktor Tomasz Wiejski.
Drodzy Państwo, jako Polak i patriota chciałbym, żeby w naszym kraju było wszystko piękne, duże, wspaniałe, największe, najpiękniejsze, najcudowniejsze i żebyśmy wszyscy żyli długo i szczęśliwie, a rzekami miód płynął. A teraz spójrzmy na to realnie.
I mleko też.
Mleko tak, pasuje, mleko jak najbardziej. Mleko z miodem.
Mlekiem i miodem.
Tak, bez czosnku. To zaznaczam, bo nie lubię. CPK jako idea, ja to zawsze pisałem, mówiłem i tak też pozostanie, jako idea jest bardzo fajna. Tylko CPK przede wszystkim kojarzy się z baranowym, z tragediami rolników, którzy tam mieli swoje gospodarstwa. Działy się tam naprawdę dramatyczne rzeczy, dramatyczne sytuacje. Ta spółka pochłonęła, ja nawet już nie wiem ile, set milionów złotych, które były wydawane praktycznie na nic. Pensje sięgające rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jakieś totalne, absolutne Bizancjum. Jakieś nawet zacząłem się zastanawiać, to jest oczywiście hipoteza, czy czasem nie było tak, że ci ludzie, którzy tam zarabiają takie potężne pieniądze, nie wiem, może później z kim się dzielą, bo to wyglądało wszystko mało realistycznie. Ta propaganda, która później ruszyła, była propagandą sukcesu, no dokładnie tak jak w PRL-u. Ludzie, którzy zostali wynajęci i redakcje, które zostały wynajęte do promocji tego pomysłu, robią to do tej chwili, no, wywiązują się ze swoich zobowiązań, rozumiem to, pacta sunt servanda, zawartych umów dotrzymuj, wywiązują się, ale nie ma na razie na to środku i patrzymy na tę sprawę realnie. CPK będzie się zawsze źle kojarzyło z panem ministrem Chorałą, który jest dość słaby w dyskusjach, bo taka bardzo króciutka dygresja. Kiedyś miałem okazję zaczepić pana ministra na rynku pewnego małego kaszubskiego miasta, gdzie nie był otoczony na tyle kordonem. Jak zacząłem z nim dyskutować, to po kwadransie po prostu uciekł od tej dyskusji. I on na zawsze już Chorała będzie, przepraszam, pan Chorała, będzie kojarzony z CPK, z Baranowem, z pustą łąką. Mimo starań tych PR-owców, wynajętych ludzi, to zawsze będzie się kojarzyło z PiS-em, z jakimiś przekrętami, z czymś negatywnym. Tutaj powinna powstać nowa koncepcja. No cóż, ci, którzy brali kasę za promocję CPK, wiedzieli od kogo biorą.
Też dzisiaj zdaje się nowa afera, nowe informacje. Gazeta Wyborcza podała. CPK jak dwóch braci postanowiło wydać 100 miliardów złotych na wizję jednego z nich, też oczywiście za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Odsyłam do tego artykułu, czyli kolejne informacje wychodzą na jaw.
No myślę, że to jest jakaś taka megalomania odziedziczona po czasach Gomułki i Gierka w umysłach, dlatego nazywamy to towarzystwo Kato Pato Komuna, w umysłach takich ludzi właśnie jak Kaczyński i część tych jego doradców. I oni by chcieli za pomocą takich metod etatystycznych, czyli że państwo zrobi jakiś lot w kosmos, czy właśnie wybuduje jakąś taką największą inwestycję i tak dalej, czyli takie wielkie projekty. Część być może to tak ich tam właśnie się jara, ta wyobraźnia i taka chęć zapisania się w historii czymś wielkim, podczas gdy na przykład gospodarka Stanów Zjednoczonych oparta jest na małej klasie, drobnej klasie średniej. Czyli oni z jednej strony zrobili projekt, ten polski dziad, nazwany tak dla niepoznaki Polski Ład, żeby zniszczyć właśnie no, ten sól ziemi, czyli drobny biznes polski, a z drugiej strony rozpalali sobie i innym wyobraźnię jakimiś megaprojektami, gdzie zostawili pustą łąkę bez baranów. Bez baranów.
Ale gdzie można było dużo dla siebie, że tak powiem, zakasać. Redaktor Krzysztof Boczek na Platformie X jeszcze pisał o Funduszu Sprawiedliwości. Przed wyborami w 2023 wiele mediów publikowało reklamy Funduszu Sprawiedliwości z uśmiechniętym Ziobrą. Ale na przykład Wirtualna Polska je niedawno usunęła, czyli wstydzą się dziennikarze, wydawcy tego, co zrobili. Może teraz będzie lepiej, może teraz naprawią swoje błędy i będą naprawdę niezależni.
Odnieść do jakichś działań, takich z zakresu działań prokuratora, to było zacierają ślady.
No ale tak pozytywnie patrząc, no to jednak wstydzą się tego, co zrobili i teraz będzie lepiej, teraz już będzie niezależnie. Rzeczywiście chciałam, bo ty zacząłeś mówić o przyczynach tego stanu polskiego dziennikarstwa, ale chciałam zapytać pana redaktora, że to, co wychodzi na jaw jest, no można powiedzieć, nie napawa optymistycznie. Jaka jest przyczyna, gdzie leży przyczyna tego stanu dziennikarstwa w Polsce, pana zdaniem?
Kasa. Drodzy Państwo, po prostu pieniądze, które były do wzięcia, a pragnę przypomnieć, że po 1989 roku branża medialna czy środowisko dziennikarskie nigdy przez nikogo za cokolwiek nie było rozliczane. No bo wolność prasy, wolność słowa to są hasła, którymi ci ludzie szafowali i szafują dalej. Tak, że ich nie wolno ruszać, bo wolność słowa, wolność mediów i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz, gdy wychodzą na jaw konszachty w zasadzie z grupami, które można postrzegać jako zorganizowaną grupę przestępczą, która czerpała zyski z procederu ograbiania Skarbu Państwa i z tegoż procederu uczyniła stałe źródło dochodu, to szczególnie dziennikarze powinni mieć świadomość, dla kogo pracowali. Więc ich wstyd w tej chwili, czy jakieś takie próby wycofywania się, czy usuwania pewnych tekstów, one niewiele zmienią.
Witek B., nasz widz, pisze: brudy w mediach lepiej uciszać, bo ludzie przestaną w ogóle oglądać. Taka brzydka solidarność dziennikarzy. No właśnie, czy rzeczywiście teraz ludzie w ogóle będą ufać tym mediom, bo tak jak widzimy, no Newsweek, no nie spodziewałabym się, znaczy wiedziałam, że rzeczywiście na przykład zamilczają twoją sprawę, no ale myślałam, że to o to chodzi...
Newsweeka niekiedy gościliśmy tutaj.
Tak, myślałam, ciekawe. Że to o to chodzi, że nie jesteś, powiedzmy, katolikiem, że krytykujesz Kościół katolicki, może to o to chodzi, no ale tutaj jednak wyszło na jaw, że też te polityczne...
Ktoś napisał im w ramach tej umowy, znaczy umowa była na tam, powiedzmy, Fundusz Sprawiedliwości.
O kim można pisać, a o kim
gdzieś
nie
tam
można.
W jakimś aneksie ustnym było, słuchajcie, tam tego to macie zamilczeć, albo zhejtować, albo coś takiego. Nie wykluczam tego, nie? Bo patrzę po owocach właśnie. Także jeśli chodzi o uzdrowienie, to myślę, że tego nie da się. Tego świata, tych mediów głównego nurtu nie da się uzdrowić. Zresztą tu pan redaktor też to powiedział, że oni sami się do dymisji nie podadzą. Nie? To
chociaż,
oni nie mają honoru.
Chociaż, tak jak mówiłam we wstępie, Grzegorz Nawacki,
no,
redaktor naczelny Pulsu
może
Biznesu,
wyjątki, tak
kiedy było. Właśnie został zapytany przez redaktora Boczka o CPK i to, że w CPK właśnie na Puls Biznesu szły pieniądze, to po kilku dniach okazało się, że już redaktorem naczelnym nie jest.
Nie, no to dobrze, że przynajmniej...
Jakaś jaskółka, myślisz?
No to jakaś tam jaskółka. Myślę, że to jest tak nieliczna, tak rzadkie zachowanie, że tu też się zgadzam, że oni będą iść w zaparte, w ogóle będą udawać, że nic się nie stało, będą jeszcze atakować innych, będą pozwy wysyłać teraz właśnie tym, którzy to ujawniają, czy krytykują. Zresztą już pani Eliza Michalik no dostała taką groźbę od chyba Wirtualnej Polski, że zostanie, jak nie przestanie o tym mówić, no to tam proces będzie miała i wysokie odszkodowanie. Także oni tak będą robić.
To Krzysztof Stanowski też już straszy.
Już też grozi, już też straszy.
Nie
strasz, nie strasz, bo Stanowski coś się tam może
jeszcze
wydarzyć.
Jeszcze może za chwilę do tego przejdziemy.
Ale myślę, że recepta jest bardzo, bardzo prosta. Nie oglądać. nie oglądać, nie komentować, nie wchodzić z nimi w jakieś tam reakcje i wtedy i reklamodawcy przestaną ładować tam pieniądze, no bo gdzieś tu jednak rynek trochę zadziała i też wpływ prostytutek, prestytutek i cichodajek zmniejszy się na myślenie Polaków. Także to trzeba no, iść w tę stronę i budować nowe media. Przecież nie ma takiego jakiegoś, takie, jak kiedyś była Trybuna Ludu, tam powiedzmy w 56, no to i że w 88 też musi być Trybuna Ludu, bo to wieczna jest, nie? Jak prawda moskiewska. Nie.
Anna,
no
na Twitterze, na platformie.
Media upadają, drugie powstają. Powinniśmy się do tego przyzwyczaić i wspierać te media, które właśnie mówią prawdę, które ujawniają. Tak jak na przykład właśnie OKO.press, nie? No bardzo dobrą robotę zrobili dziennikarską. Także to jest teraz zadanie dla każdego z nas, dla każdego Polaka, można tak powiedzieć troszeczkę górnolotnie, żeby uporządkować rynek medialny.
Anna, jedna z internautek na platformie X, podobnie napisała, dziennikarze zostali przedstawicielami najstarszego zawodu świata. Także to, co mówiłeś od dawna w sumie na naszej antenie, teraz mówią ludzie, którzy reagują na to, co wyszło na jaw. Panie redaktorze...
Wielu myślało, że przesadzamy. Nie? Że
ja też tak myślałam.
Że przesadzamy. No a teraz macie kwity, żebyśmy nie doszacowali jeszcze.
Kto nie brał? Takie są pytania. Bo ja tutaj mam tą pełną listę, słuchajcie, jeśli chodzi o tą, którą opublikował OKO.press. To jest naprawdę dużo umów i lokalne gazety, lokalne rozgłośnie. Tego już nie będziemy cytować, ale możecie znaleźć na OKO.press. Panie redaktorze, czy jeszcze kilka słów o Krzysztofie Stanowskim, czy jeszcze do poprzedniego wątku chciałby pan coś dodać?
Pan Krzysztof Stanowski, absolutna ikona, bym powiedział, kanał sportowy, kanał Zero. No, można powiedzieć, że bardzo ciekawa postać, dużo zarzutów pada, czy brał, kiedy brał pieniądze od spółek Skarbu Państwa. On zawsze odpowiadał dość wulgarnie. Zresztą te wulgaryzmy publiczne, które pan Krzysztof stosuje, naprawdę odejmują mu to. To przecież tak inteligentny człowiek, tak sympatyczny, tak oczytany, światowy nawet powiedziałbym. Ale ja zawsze panu Stanowskiemu pisałem, odpisywałem czy komentowałem, że przecież parafrazując klasyka, niewinni mogą spać spokojnie i po co on się tak denerwuje, jeżeli tak nie ma jakiegoś drugiego dna i jego tam te wszystkie spółeczki weszło, nie weszło albo i wyszło, gdzieś tam brały jakieś pieniądze, tak, a można to uzasadnić formalnie, prawnie, to w czym jest problem? No po co te nerwy, tak? Przecież mógłby stanąć w prawdzie, żeby powiedzieć tak, na przykład sponsorował mnie Orlen w takim i takim zakresie, a ja pozwolę sobie państwu tylko przypomnieć, że przecież no, wzięcie pieniędzy ze spółki Skarbu Państwa no nie jest czymś zdrożnym. Gorzej, jeżeli mówimy o sytuacji, w której krajem rządzi zorganizowana grupa przestępcza i ci, którzy wokół tej grupy, czy też dzięki tej grupie zarabiają pieniądze, no to już mamy wtedy zupełnie inną sytuację. Także sytuacja pana Stanowskiego, ja bym panu Krzysztofowi, którego serdecznie pozdrawiam oczywiście, aby nie używał wulgaryzmu wobec niezależnych dziennikarzy czy przeciętnych osób, bo wystawia sobie bardzo, bardzo taką nieładną laurkę i te miliony tych subskrybentów jego, no nie znajduję właściwego odpowiedniego słowa. Więcej rozsądku, panie Krzysztofie, więcej dystansu i może takiej autorefleksji, zastanowienia się nad tym przysłowiowym dniem jutrzejszym, bo może być deszczowy.
Krzysztof Stanowski rzeczywiście tak odpowiedział redaktorowi Janowi Pińskiemu, który jest naczelnym wieści 24.pl. Dopiero dzisiaj miałem chwilę, żeby to włączyć. Przecież ty jesteś kompletnym debilem. Mogłeś do mnie napisać na priv, bo już to w przeszłości robiłeś i może bym ci odpowiedział na wszystkie pytania, które zadajesz w swoim filmie i na które sam udzielasz sobie odpowiedzi z D. W zasadzie przestrzeliłeś we wszystkim, wysyłam nagranie do kancelarii, adres podałeś mi przy poprzedniej wtopie, więc będziemy się kontaktować. No a Jan Piński odpisał, panie Stanowski, przecież pan brał kasę od PiS i to za propagandę. Zamiast wyzywać ludzi od debilów, proszę napisać, od jakich spółek Skarbu Państwa brał kasę kanał sportowy, weszło pan osobiście i związane z panem stowarzyszenie i fundacje. I jeszcze dodał Stanowski, brał kasę z TVP, biuro reklamy TVP szukało mu reklamodawców, brał kasę firmy i podmioty z nim związane z Orlenu, PZU, Totalizatora, PKO i innych spółek. Nie wiemy tylko, jak dużo tych milionów było. Rzeczywiście no, ostra wymiana...
ma dość dobre źródła, to
zdań,
trzeba powiedzieć.
Ale może będą rzeczywiście procesy, bo może to Stanowski ma rację i,
może, no,
i Jan Piński będzie musiał się z tego tłumaczyć.
Słowo.
Proszę, proszę.
Panie redaktorze.
Króciutko. Kochani Państwo, jak wiecie, ja czasem tam a propos zegarków pisowskich wspominałem, a ostatnio zwróciłem uwagę na zegarki też dziennikarzy. Więc jeżeli widzę u dziennikarza, to dość przeciętnego w mojej ocenie, jako odbiorca mam prawo do takiej oceny, jako czytelnik tekstów tego pana, i widzę u niego na rynku zegarek za bez mała 25 tysięcy złotych, a z kolei u jednego ze słynnych dziennikarzy śledczych zapamiętanego podczas afery podsłuchowej widziałem piękny zegarek za co najmniej 32 tysiące złotych. No, drodzy Państwo, tak to też o czymś świadczy. Przypominam, że zegarek Nowaka kosztował tego człowieka karierę, a wszystkie media, no notabene wymienione na tej liście OKO.press, wszystkie te media długimi tygodniami znęcały się nad tym biednym Nowakiem, i ośmiorniczki oraz zegarek Nowaka to były newsy dnia.
No, dzisiaj sztuczne zęby porcelanowe czy botoks z kasy państwowej z Orlenu już na nikim nie robi wrażenia i nikt nie grzeje tego tematu. Takie to czasy.
Ale mówiliśmy o mediach społecznościowych. Tam rzeczywiście ta memografia kwitnie i miejmy nadzieję, że tacy zwykli odbiorcy będą pamiętali i będą wysnuwali wnioski także przy pójściu do urny wyborczej. Ale mamy pytanie do pana redaktora, Mariusz Borucki, jeden z naszych widzów, a mianowicie, czy trudno się oprzeć presji innych dziennikarzy i jak pan sobie radzi, kiedy się to towarzystwo obrazi i utrudnia pracę?
No ale ja nie pracuję dla nich, tylko pracuję dla widzów, dla opinii publicznej. To po mnie jak po kaczce by to spłynęło. Mogą się na mnie obrażać, mogą mnie atakować. Moją misją, moją pracą, moją służbą, bardziej służbą, to jest tak dla opinii publicznej. Ja nie mam redaktora naczelnego, który teraz przyjdzie do mnie i powie, weź Tomek, zrób tak albo tak. Ani też Jan Piński, z którym współpracuję w ramach Historii bez cenzury też, gdzie pisuję swoje felietony. Nigdy redaktor Piński nie przyszedł do mnie, czy nie zadzwonił, czy nie napisał, weź tego tematu nie ruszaj, to absolutnie. Tak? Tutaj jest pełna niezależność, pełen szacunek, a każdy ma swoją samodyscyplinę. Tak? Nie będziemy się zachowywać w jakiś nieprzystojny sposób, tylko dyktatura prawdy, drodzy Państwo, to wystarczy. Najbardziej boją się ci, którzy mają sporo za uszami, dyktatury prawdy, to wszystko. My jesteśmy dla państwa.
Ale też nie jesteśmy przeciwko redaktorom naczelnym, którzy no czasem muszą wybrać jakąś linię redakcyjną.
Ale rzeczywiście, nie da się wszystkiego skomentować, nie da się wszystkich informacji podać, także to jest kwestia pewnego profilu zainteresowania redakcji. Widzowie po pewnym czasie już wiedzą, jakie tematy będą interesowały tę redakcję, jakie inne i sobie niech sami wybierają. Ale jeszcze pytałaś o Stanowskiego, to no, tu też się pochwalę, że od razu po pierwszych programach to ja już wiedziałem, jak jest.
No co ty widziałeś po wywiadzie z Andrzejem Dudą?
Co ty, gdzie tam? Ja mówię o tym czasie weszło
jest...
i wcześniej, tam jak się to tylko pojawiało, ten Barek jakiś, nie, i tych dwóch,
no, tam
i,
też już
i 600 tysięcy i tak dalej. Słuchajcie, my tu także z Euniką, to jest moja córka, choć już ma inne nazwisko po mężu, Żuk.
Pozdrawiam serdecznie.
Eunika skończyła dziennikarstwo i tak myślała, że tu nie będzie pracy dla niej w Polsce, bo wszystkie redakcje są właśnie mniej więcej takie, jak dzisiaj mówimy. I wtedy no, ja tak stwierdziłem, że jednak spróbujemy założyć swoje media. Nie? Spróbujemy tak, nie mając nic, nie mając niczego, nie mając jakiegoś żadnego zaplecza, sponsora, spróbujemy od nas z domu w kuchni nadawać i tak dalej, i tak dalej.
Cichutka myszka właśnie tak pisze. Jak to dobrze, że mamy swoją telewizję. Rozumiem, że
ale
chodzi o...
Poczekaj, bo jeszcze tylko dokończę wątek. Tak. I myśmy zaczęli. I to było kilkanaście lat temu, bo 8 lat temu, 9 już idzie, 9 nadajemy codziennie w dni powszednie, ale wcześniej już robiliśmy gdzieś powiedzmy od 2000 roku różne rzeczy, takie pierwsze nasze kroki medialne. I ja wiem, ile trzeba pracy, potu, poświęcenia, ryzyka, pieniędzy swoich w to włożyć, żeby w ogóle zaistnieć. A jak ktoś odpala i już ma wszystko, to mówiłem najpierw o takich pseudokonkurencjach dla nas, jak tam Rola, jak jakieś media narodowe. Mówię, słuchajcie, to nie jest naturalne, to nie jest spontaniczne. Przecież ja to wiem, jak to się robi, nie? Jak to się mówi własnymi ręcami, nie? To nie da się zrobić od razu studia, od razu tu, wszystko i tak dalej, i tak dalej, nie? Czyli zobaczyłem Stanowskiego, część naszych widzów mówi, o, to na pewno ten, bo ten jest niezależny, to on powie o pastorze Chojeckim, o tej niesprawiedliwości, o procesie. Mówię, ludzie, nie żartujcie. Przecież to wystarczy spojrzeć, że tu są wielkie pieniądze. Czyli też ktoś miał interes, żeby takie medium powstało. Dzisiaj już mamy kwity. No.
Ja przypominam sondę, czy będziesz oglądał media, które brały kasę od PiS? Tak, nie. Inaczej zaraz pokażemy wyniki sondy. Ja tu jeszcze mam wasze komentarze. Gwinto Andrzej, zaproszenie do dyskusji pana Tomasza Wiejskiego. Bardzo dobra sprawa.
No wczoraj mówiłem, że dzisiaj niespodzianka, no i mam nadzieję, że nie jesteście zawiedzeni.
Paweł Zawadzki, teraz łatwiej zrozumieć zmowę milczenia. I Kamila Staroszczyk, byli pewni, że wygrają wybory i się nic nie wyda, a dokładnie. Tu klops. Rzeczywiście, no też szacunek dla OKO.press. OKO.press jest powiedzmy taką bardziej liberalną redakcją, ty jesteś bardziej konserwatywistą, ale rzeczywiście...
Ale prawda jest tutaj, jedna.
Dokładnie, tak jak pan redaktor mówił, dyktatura prawdy. Panowie, będziemy już kończyć, ale chciałam jeszcze coś optymistycznego na koniec, bo dużo tych optymistycznych informacji dzisiaj nie przekazaliśmy naszym widzom, a jednak powiedzmy o przyszłości. Co będziecie robić, co może mają robić nasi widzowie, żeby jednak to dziennikarstwo w Polsce odbudować, można powiedzieć.
Zbudować bardziej.
No, ale są dobrzy dziennikarze, nawet w tych mediach, o których mówimy, są dziennikarze, którzy mogą być wzorem. I no tak mówiliśmy jeszcze o Elizie Michalik, mówiliśmy o innych takich ludziach, którzy, tak jak pan
no,
redaktor...
No, tu bym paru podał.
Dokładnie. Redaktor Piegza, no, świetne śledztwa odnośnie nadużyć w Kościele katolickim.
Chociaż zna też swoje granice. Znaczy, w sensie, ja wiem, że to,
ale to, co, zapraszacie...
to nie jest wolne dziennikarstwo jeszcze.
Zapraszacie ich do współpracy ze sobą. Jak widzicie tą odbudowę, czy budowę dziennikarstwa w Polsce, pan redaktor Tomasz Wiejski?
Panie Państwo, my potrzebujemy niezależnych mediów. Prawdziwie niezależnych, może na wzór brytyjskich BBC, według zasad na przykład agencji Reutersa. Kiedyś przeczytałem te zasady, porównałem z krajowym dziennikarstwem, to po prostu bez porównania. Z tym, że niezależne media, niezależne medium, może tak, nowe niezależne medium, to jest oczywiście potężny koszt, utrzymanie tego, wiąże się to z szeregiem spraw nie tylko technicznych, ale przede wszystkim pewnej inżynierii finansowej, którą trzeba zastosować, bo trzeba takie medium sfinansować. Ale takie niezależne medium, które trzymałoby się ściśle zasad rzetelności, zostawiamy tutaj kwestie światopoglądowe, bo one mają sprawę po prostu wtórną, tylko kwestie rzetelności podawania informacji, bez manipulacji, bez prób wpływania na opinię publiczną, by wybrali taką czy inną stronę, podawanie informacji, ciekawe komentarze, do których wszyscy mają prawo, które też mogą skomentować, do wyrażania opinii, z którymi można polemizować, gdzie dziennikarze będą szanować opinię publiczną, czytelników czy widzów, bo to przecież do nich mówią, ja mówię do widzów, nie do reklamodawców.
I pastor Paweł Chojecki.
Kiedyś,
na koniec.
No, może mnie skrytykujecie, ale no, przywołam profesora Zybertowicza. Pomimo jego zaangażowania po stronie dojnej, sprzedajnej zmiany, to myślę, że parę cennych rzeczy powiedział i też pewne myśli przekazywał na temat organizacji oddolnej społeczeństwa. I on mówił kiedyś o takiej koncepcji archipelag wolności, nie? Czyli że powstają spontanicznie różne małe środowiska, grupki, które się tam rozwijają w swoim zakresie, ale żeby zbudować coś większego, żeby wpłynąć na Polskę, to te grupki mają się łączyć, jakieś ze sobą mosty budować i wtedy powstanie ten archipelag wolności.
Tak. Czy właśnie, polskości nawet.
Polskości. Ja mówię o wolności bardziej, ale polskość i wolność to dla mnie są synonimy. Nie? To taka jest tradycja właśnie Rzeczpospolitej, XVI wieku, czasu reformacji i tak dalej. Polska to wolność, Polska to tolerancja. To jest dla mnie synonim. Nie? Ci, którzy robią państwo takie kościelne, czy jakąś dyktaturę wprowadzają, to oni z polskością nie mają nic wspólnego. Ale przepraszam za tę dygresję. Mhm. Chodzi o to, żeby powstały takie niezależne ośrodki w internecie i żebyśmy się zaczęli spotykać. To dzisiaj właśnie to robimy. Nie? I z tego, mam nadzieję, wyjdzie jakiś właśnie taki archipelag wolności. To już się dzieje, przecież wielu komentatorów na Twitterze się nawzajem wspiera, komentuje, robi zasięgi i tak dalej, i tak dalej. Także tak widzę przyszłość i bardzo się cieszę, że to się dzieje. Po 15 października wszyscyśmy odzyskali, można powiedzieć, tlen, nie? Że tu nie będzie dyktatury. Że oczywiście wszystko nie podoba mi się, nie jest idealnie, to nie będziemy dzisiaj o tym mówić, ale widać, że
każdego dnia
idziemy do przodu. Dzisiaj lista sprzedajnych dziennikarzy. Nie? To jest ogromny krok, można powiedzieć milowy krok, żeby ratować Polskę. Nie? I że nasze spotkanie dzisiaj, to może nie milowy krok, ale kroczek jakiś w kierunku budowania tej przestrzeni wolności, też to jest coś takiego jak klub dżentelmenów, że wtedy no, pilnujemy się nawzajem, żeby nie przekroczyć tych granic, o których Tomek mówił, nie? Że właśnie uczciwości, nie narzucania jakiejś jednej tylko możliwości interpretacji, manipulacji i tak dalej, że to jest w pewnym sensie elitarne grono i przynależność do niego powinna, tak jak dziennikarzy szanujących się na Zachodzie z tych różnych redakcji, to powinno zobowiązywać do pewnego minimum przynajmniej moralnego i etycznego w pracy. Także tak widzę budowanie. To nie będzie o tak, że założymy tu konsorcjum, każdy się zrzuci po 10 czy 100 tysięcy i zbudujemy nowe weszło, czy przyszło, czy pierdyknęło. No.
Okej, okay, no i tutaj postawimy chyba kropkę, bo mam już też wyniki sondy, w której wzięliście udział i za to wam bardzo dziękuję. Czy będziesz oglądał media, które brały kasę od PiS? 76% jednak nie. 13% na tak, 11% inaczej. No tylko oczywiście to jest wśród naszych widzów sonda, także nasi widzowie, można powiedzieć, są świadomi tego, co się dzieje na rynku medialnym.
A czy Polacy,
będą świadomi i rzeczywiście pójdą po swoje, pójdą po prawdę, no to zobaczymy, będziemy to dla państwa komentować. Dziękuję bardzo serdecznie, panie redaktorze, za udział w naszym programie. Był naszym gościem redaktor Tomasz Wiejski. Okiem Wiejskiego polecamy na Twitterze, na X-ie, na YouTubie, w mediach społecznościowych.
Do widzenia państwu.
Do widzenia i oczywiście dzięki tobie, pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Dzięki też tobie i państwu oczywiście i cieszę się bardzo z naszego spotkania i mam nadzieję kiedyś na spotkanie na żywo.
I dzisiaj, oczywiście dzisiaj o 18 jeszcze się nie żegnamy z państwem, dogrywka Idź Pod Prąd, też zachęcamy was do kontaktu telefonicznego, jeszcze jeśli nie wyczerpaliśmy państwa ciekawości, oczywiście można nas wesprzeć. Wszystkie informacje na naszej stronie, bo my dotacji od rządu nie dostajemy, na szczęście, dzięki Bogu.
Nie występujemy i nie dostajemy, tak się składa.
Zapraszamy też na nasz kanał dziecięcy IPP TV dla dzieci. Można już go zasubskrybować na YouTubie i przekazać również 1,5% na Fundację Twój Ruch, Twój ruch, z którą współpracujemy. To chyba wszystko. Dziękuję Wam jeszcze raz i widzimy się o godzinie 18:00.